Nim na dobre i bez pamięci porwie was historia o dusznym przesłuchaniu, albo też dyskretnie uwiedzie was swym urokiem story o wyjątkowej rozmowie nad jeziorem, lub gdy po prostu oburzycie się, słuchając wyznań skruszonego ratownika medycznego, pozwólcie, że powiem, skąd wziął się cały pomysł na 7 najlepszych historii, jakie słyszałem. Jest 2020 rok, czyli mija 7 lat od momentu, gdy zaczęliśmy wdrażać koncepcję storytellingu w Polsce. Przeszliśmy naprawdę długą drogę, prowadząc warsztaty czy przygotowując indywidualnych klientów do wystąpień w oparciu o storytelling. W tym czasie napisałem 2 książki o tej tematyce, a jako zespół trenerów odwiedziliśmy wiele miejsc. Wystarczy tylko powiedzieć, że w świecie korporacji i firm przeszliśmy od branży IT, nowych technologii, przez branżę farmaceutyczną, deweloperską, po media i firmy reklamowe. Moja koncepcja spotkała się z przychylnym przyjęciem i wiele osób zaczęło wykorzystywać ją tak w swoich prezentacjach na forum, jak i w rozmowach face to face. Kilka opracowanych historii uzyskało status wirali i rozpoczęły samodzielne życie, także czasami ku swemu zaskoczeniu spotykałem je w różnych miejscach. Ale jak nadmieniłem, nastał 2020 rok ze swoją pandemią i wszystko nagle spowolniło. Ruch zastygł. I wtedy pomyślałem, że może to dobry czas, żeby opowiedzieć kilka historii, jakie usłyszałem, tak by pokazać, że można też uprawiać storytelling w Polsce. Dlatego też 7 kolejnych historii to story po polsku. Podkreślam to z naciskiem, bo osobiście jakoś mi ciąży ciągłe kopiowanie pomysłów zza oceanu i gorliwe przytaczanie historii, jak ktoś gdzieś tam powiedział. Taką postawę traktuję jako pewną słabość, czy może nawet nieudolność. Owszem, trzeba mieć punkt odniesienia i wiedzieć, skąd czerpać ciekawe wzory, ale w mojej ocenie należy pokazać to, co udało się zrobić w naszym tu i teraz. Stąd właśnie 7 historii, które są, no właśnie, czy najlepsze? Bo mogło się wydarzyć, że niektóre z nich mi umknęły lub nie zostały zapisane. Wszak przez ten długi okres bywało, że tygodniowo szkoliliśmy po 40 osób i w takim jednym tygodniu słyszeliśmy ponad 60 historii. Więc może powinienem zastosować formułę nieco łagodniejszą? 7 historii, które zapamiętałem? Może. Ale na razie wybrałem 7 najlepszych. Do każdej z nich dopisałem mały komentarz dotyczący efektu, jakiego możemy się spodziewać po jej opowiedzeniu, lub miejsca, gdzie taka historia może być wykorzystana. Posłuchajcie historii, która została zaprezentowana podczas warsztatów. Oto na środek wyszła pani menedżer i powiedziała: w czasie studiów pracowałam w Stanach. Pracowałam jako kelnerka w restauracji Philips Seafood. Nasz harmonogram był bardzo prosty. Praca od 9 do 13, potem 2-godzinna przerwa, podczas której jedna osoba z zespołu zostawała, żeby posprzątać salę, a reszta miała fajrant. Potem znowu robota od 15 do 22. To, o czym chcę powiedzieć, wydarzyło się w dniu, w którym dyżur wypadał na mnie, a ja wpadałam dosłownie w dyżur. Tuż przed 13 pod naszą restaurację podjechały 2 duże, eleganckie limuzyny. Z jednej wyszedł jakiś człowiek, wziął menu, a potem zniknął. Widząc to wszystko, ludzie z mojego zespołu zaczęli się podśmiewać. Kasia, będzie dodatkowa praca. Jesteśmy z tobą, ale na zapleczu. Dasz radę. Mniej więcej za 2 minuty podchodzi do mnie wyraźnie podekscytowana szefowa i mówi: Kasiu, mamy bardzo ważnego gościa. Tylko pamiętaj, wiesz, 100% profesjonalizmu. Zerkam przez jej ramię i widzę, że do środka wchodzi 7 osób, a wśród nich mój ulubiony aktor Nicolas Cage. Muszę wam powiedzieć, nogi ugięły się pode mną. Pomyślałam, no to pięknie. Nicolas Cage usiadł przy stoliku, a w pobliżu, stolik dalej, rozgościł się jego bodyguard. No cóż, myślę, teraz czas na mnie. Więc biorę tacę i niosę drinki. Podaję kolejno każdej z osób i na koniec została mi tylko woda dla Cage'a. Podchodzę do niego, nachylam się i nagle z przerażeniem widzę, jak szklanka powoli zjeżdża mi z tacy, potem lekko przechyla się, a jej zawartość ląduje na jego koszulce. Ja sztywnieję. Czuję, jak robię się czerwona. W jednej chwili chciałam zapaść się pod ziemię. Zaczynam nerwowo przepraszać, a on delikatnie chwycił mnie za rękę. Popatrzył na moją plakietkę, odczytał imię, a potem podniósł wzrok i ciepło powiedział: Kasia, nie przejmuj się. To przecież drobiazg. Nogi ugięły się pode mną po raz drugi w tym dniu, ale tym razem z wrażenia. A świat lekko zatańczył. Nie muszę pewnie dodawać, że na koniec dostałam też autograf z dedykacją. Z tego zdarzenia wyciągnęłam jedną prostą i bardzo praktyczną lekcję. Można mieć wysoką pozycję, ale też i dobry styl. Okazuje się, że jest możliwe połączenie stanowiska i taktu, prestiżu i klasy. I to jest coś, co mnie właśnie pociąga. Niestety często zdarza się tak, że po awansie ludzie tracą i styl, i klasę, i takt. A w pracy lidera połączenie tych dwóch składników tworzy siłę w inspirowaniu.